Na osobę księdza Aleksandra Fedorowicza zwrócił mi uwagę świętej pamięci ksiądz Janusz Tarnowski. Byłem w okresie swoich studiów lubelskich na etapie wybierania materiału na pracę doktorską. I kiedy ksiądz Janusz, profesor Tarnowski, usłyszał, powiedział: słuchaj, zajmij się księdzem Aleksandrem. A on jest ciągle taką postacią niedocenioną jeszcze, nie należycie obsłużoną, że tak powiem, przez diecezję, przez kościół. I zacząłem czytać. Słyszałem o tej postaci wiele, ale to były takie wyrywkowe informacje. No kiedy zacząłem czytać te różnego rodzaju tam artykuły o nim, broszurki jakieś, powiedziałem, to jest to, no, to jest to, to tego nie było potrzeba. Postać mnie zachwyciła i nie musiałem się zmuszać do pisania doktoratu, bo wiedziałem, że jak usiądę, to coś znajdę ciekawego, jakąś perełkę znajdę i będzie o czym myśleć, będzie o czym się dzielić ze znajomymi, jak to Aleksander Fedorowicz robił. To jeśli chodzi o dlaczego ksiądz Aleksander. Więc to nie było tak, że ja czytałem i się nim zachwyciłem, tylko ja się pierwszym zachwyciłem, a potem czytałem. Tak to można sobie powiedzieć. W te wakacje, już długo po napisaniu doktoratu, przeczytałem w jednej z gazet tygodników katolickich zdanie, które mnie wstrząsnęło. Nie ma dla księdza większego niebezpieczeństwa w życiu duchowym niż podwójne życie. Nie ma dla kapłana czegoś. To nie chodzi o radykalnie podwójne życie, że ktoś jest tam alkoholikiem czy seksoholikiem prowadzi, ale nawet jeśli ma jeden zestaw tematów dla ludzi przy stole, a drugi zestaw tematów dla ludzi przy ołtarzu, to coś jest nie tak. U księdza Aleksandra między ołtarzem a światem była taka ciągłość. Oczywiście rozróżniał sakrum, pojęcie sakrum i bardzo głęboko nad tym pojęciem medytował, ale był to człowiek, który właśnie nie było dwóch Aleksandrów Fedorowiczów, był zawsze jeden. Czy to kiedy wchodził na drzewo, czy kiedy sprawował Eucharystię, to był zawsze jeden. I to mnie zafascynowało, to jest bardzo trudne, ludzie od kapłana wymagają wyżej postawionej poprzeczki. Jedna z pań napisała kiedyś list do księdza w więzi wydrukowany. I list był taki, chciałbym, aby ksiądz był świadkiem czasów, aby ksiądz był to, aby ksiądz był to, aby ksiądz był to. I na końcu było zdanie, chciałabym, aby ksiądz był tak inny ode mnie. Żeby ksiądz był ze świata lepszego niż ja, bardziej uduchowionego. Chciałabym, żeby ksiądz mnie pociągnął w ten inny świat, świat Pana Boga. To stąd ta fascynacja. Jeszcze się bardziej przejąłem naukami księdza Aleksandra, że to właśnie, żeby splatać grę w ping-ponga z chłopcami, splatać z głoszeniem Ewangelii, że to nie jest pierwszy grał w ping-ponga, potem grał w Ewangelii, tylko grając w ping-ponga głoszę Ewangelię, jestem dla tych chłopców oddany, śmieję się z nimi, wygłupiam się z nimi, modlę się z nimi na koniec zabawy. Więc to jest fascynujące. Ksiądz Aleksander to było jedno. A drugie, to powiem, to że kiedyś Akademia Teologii Katolickiej wydała taką serię dość poważnych redakcji pod tytułem Gdy Ewangelia bierze się dosłownie. Gdy Ewangelia bierze się dosłownie. Są ludzie, którzy wybrali Ewangelię dosłownie. Dawać na biednych. Zaprzeć się krzyża. To niebezpieczeństwo. I nie było jakichś wielkich dywagacji, tylko właśnie próba potraktowania Ewangelii dosłownie. Nie, że to są takie aluzje, takie ładne motto, tam można z Ewangelii wyciągnąć na książkę dla przyjaciela. Trzeba ją brać dosłownie. Ksiądz Aleksander należał do tych ludzi, którzy Ewangelię brali dosłownie. Nie przepuszczali przez filtr swoich zawiłych analiz, ale zmagali się ze Słowem Bożym, bo jeśli ktoś Ewangelię przyjmie dosłownie, to musi się nastawić na niezłą orkę. To jest Słowo Boże, które rozrywa w sensie pozytywnym serce i człowieczeństwo każdego chrześcijanina. Więc takie dwie rzeczy mnie gruntownie zainteresowały, zafascynowały w księdze Aleksandrze. Choćby taki drobiazg. W niedzielę nie można było znaleźć księdza żadnego na plebanii. W niedzielę księdza Aleksander był zawsze w kościele. Nawet jak mszy nie odprawiał, to był w kościele z ludźmi, bo mówił: moi parafianie przeżywają najważniejszą godzinę w ciągu tygodnia. najważniejszą, najświętszą godzinę. To ja bym sobie mógł w tym czasie siedzieć i olimpiadę oglądać w telewizji? Ja muszę z nimi być. I on, wszyscy się dziwili, ksiądz nie odprawia teraz, to proszę sobie iść do nabywania na kawkę. Nie, moi parafianie są teraz przy ołtarzu i ja muszę być z nimi przy ołtarzu, modlił się, odpowiadał, śpiewał, rozdzielał komunię. No i słynny problem uśmiechania się do Eucharystii. Czemu się uśmiechał do Eucharystii? Mówił, gdyby moja znajoma weszła do kościoła, to bym kiwnął głową, skłoniłbym się. No to Jezus chodzi do kościoła, a ja muszę go powitać uśmiechem, radosnym uśmiechem, pełnym czystości, fascynacji i zaproszenia do tej tajemnicy Eucharystii. Co jeszcze?
I proszę księdza, no właśnie niech ksiądz powie, czy dzisiaj, w tych dzisiejszych czasach, kiedy każdy jest taki zapędzony, nie wiem, zapracowany, no chodzimy w niedzielę do kościoła, ale czy to jest dobry wzór właśnie ksiądz Aleksander? Bo ja się spotkałam z takim, dzięki Bogu udało mi się tam napisać kilka artykułów i nawet ostatnio ktoś powiedział, bo ty to piszesz wszystko w takim tonie, ksiądz Aleksander to na tamte czasy był, dzisiaj to nie bardzo, a mi się wydaje, że właśnie na te czasy potrzeba chyba takich wzorców.
Ewangelia przez 2000 lat się nam nie zmieniła w ani jednej jocie, ani jednej kropce, ani jednym kółeczku. Eucharystia nam się nie zmieniła w istocie, oczywiście zmieniła się liturgia, ale Eucharystia, słowa przeistoczenia, łamanie chleba, głoszenie miłości, to jest wszystko potrzebne co do joty. No. I tu nie ma co zmieniać, tylko czerpać. Co się zmieni? Zmieni się to, że siostry w laskach i ksiądz Aleksander całymi godzinami przepisywali pewne teksty liturgiczne, teksty pieśni, teksty modlitw. Dzisiaj zrobili to na ksero, połączyli się internetowo z jakimś stroną i ściągnęli sobie już gotowe modlitwy. To taka jest różnica. Oczywiście ksiądz Aleksander nie zajmował się problemem narkomanii w szkole, bo wtedy problemów narkomanii w szkole nie było. Ale problem alkoholu już był wielki w Izabelinie i to jeszcze taka gwiazdeczka na cześć księdza Aleksandra, jaki on był realistą. Zapytali go kiedyś, jak tam akcja antyalkoholowa? Jak pili, tak piją. Nie chodził w obłokach, że wszyscy się nawracają, że Polonia Semper Fidelis był realistą, że z tej akcji alkoholowej niewiele wyszło. Ale kwestia ofiary, wyrzeczenia się, to są tematy, które są ponadczasowe. Zawsze będzie problem tego, żeby Panu Bogu poświęcić czas. To mieli pierwsi chrześcijanie, też to mieli pokusę, może gdzieś sobie pójść na ryby, a nie słuchać Jezusa, ale on ich angażował do pracy, od ustawiania ludzi w szeregu, po jakieś rozważanie najgłębszych tajemnic Ewangelii. Więc jak najbardziej, nawet to, że ksiądz Aleksander nie zdejmował sutanny, to był jego styl kapłański, to była jego zbroja, dzisiaj też jest ten problem. Ja znam księży, którzy nie zdejmują nigdy. Od jak rano założą sutannę o 7, do 19 ją zdejmują i ludziom się to bardzo podoba.
Tak, bo to jest fajne.
Tak. Ja zauważyłem, że na Kulu, jak studenci szli do spowiedzi, to nie znali tak księży, bo księża na Kulu byli z całej Polski. To wypatrzyli, który ksiądz jest sutannie. To oczywiście o niczym nie świadczy. Ten taki bez sutanny siedzący obok może być 3 razy od niego mądrzejszy i głębszy. Ale jednak patrzyli, ta sutanna jakimś tam znakiem była.
Proszę księdza, a mogę zadać księdzu takie prywatne bardziej pytanie. Jak ksiądz, czytał ksiądz, studiował, pisał o księdzu Aleksandrze. Ksiądz Aleksander bardzo chorował. I umarł w ogóle w młodym wieku. Czy ta choroba księdza Aleksandra, to, że on właśnie był dotknięty takim cierpieniem, jest dla księdza też, i to jak przyjmował to cierpienie, jest dla księdza też jakoś wewnętrznie jakąś, nie wiem, nie chcę użyć słowa wskazówką, ale jakiś taki, przez to też bliższy ksiądz właśnie Aleksander.
Tak.
Bo to jest to, jak Jan Paweł II, czy właśnie ksiądz Aleksander, jak oni przyjmowali chorobę, to my się często buntujemy, jak nam coś dolega. To ciężko jest czasami pogodzić się z wolą Bożą i nie wiem, czy to właśnie też może być...
Może być. Mnie lekarze pocieszają, że na Parkinsona się nie umiera, więc może jeszcze pożyję trochę i popatrzę na ten teatr świata.
Ksiądz bardzo ładnie wygląda.
Tak. Ale choroba jest. Mi jest o wiele łatwiej chorować, bo do mnie nie przychodzą to już jak jest, leżę w szpitalu, nie przychodzą dzieci, córki, o których mają się martwić. Świeccy ojcowie się martwią o dzieci, co będzie, jak on ojciec umrze, czy nie będzie mógł podnieść łyżki, to jak to będzie dalej to życie wyglądało. Ja natomiast mam ten komfort, że żyję w celibacie. Jak się martwię, to się martwię od razu cały oddział w szpitalu. Tam komunii udzielamy, spowiadamy z księżmi. Więc jest. On zaskakiwał swoją podejściem do choroby. Po przejściu bardzo trudnego zabiegu medycznego powiedział do lekarza prowadzącego zabieg: dziękuję bardzo. Co ich sprawiło zdumienie, bo myśleli, że będą pytać, ile będzie trwał ból, czy to będzie bolało, ile po ilu dniach zdejmiemy szwy. On podziękował lekarzowi za zrobienie operacji trudnej i skomplikowanej. Także nieraz tam szepnę coś księdzu Aleksandrowi, jak coś nie wychodzi, czy z czymś już nie daje rady, że już to łóżko tak się wpija tam w plecy w środku nocy. To jest taki cichy przewodnik po tych drogach, skomplikowanych i tajemniczych drogach cierpienia.
Jest przewodnikiem dla księdza.
Jest przewodnikiem.
A jak jest z tego, co ksiądz czytał właśnie te wszystkie konferencje, wszystkie pisma księdza Aleksandra? Czy jest jakaś taka myśl, no wiadomo, ksiądz Aleksander, no o czym mówił, wiemy, ale czy jest jakaś taka jedna myśl, która księdzu zapadła w pamięć najbardziej?
Może nie najbardziej, bo to trudno porównywać, ale jedną rzecz, zdumiony stanąłem, jak to przeczytałem, nad prostotą, głębią i prawdą tej prawdy, że ksiądz Aleksander mówił, prosto, bo wiedział. Człowiek, który nie wie, lawiruje, kombinuje, przerzuca te pojęcia. Ksiądz Aleksander mówił prosto, bo wiedział. Wiedział, wierzył. To, co można wierzyć, to wierzymy. To, co musimy uwierzyć, to uwierzymy. Tak byśmy mówili. Jego prostota, jego taka jasność. Tematyka absolutnie jest jedna. Kiedy zapytano jakiegoś księdza, o czym ksiądz Aleksander mówił kazanie dzisiaj. Jak to o czym? O Bogu. My możemy założyć parafii punkt rozdawnictwa dla biednych. My możemy założyć kółko sportowe dla ludzi. Wszystko jest potrzebne i wszystko się cieszyć i wszystko bić brawo. Ale jak się zgubi Pana Boga gdzieś, to się wszystko to przewróci na suchym wietrze stojące.
Proszę księdza, myśli ksiądz tak prywatnie, czuje ksiądz, że dojdzie do tego, że ksiądz Aleksander będzie beatyfikowany, rozpocznie się ten proces?
On jest tak cichy, że ja może z tej beatyfikacji zrezygnuję. Gdzieś tam w niebie, w kąciku przysiądzie.
Mi się tak wydaje, że to akurat księdzu Aleksandrowi to chyba na tym w ogóle, bo on cały czas wskazywał na Pana Boga, a nie na... Ale no właśnie dla ludzi może taki właśnie, taki prosty kapłan, taki normalny.
Tak, to normalny ksiądz.
Może właśnie jest...
No on szedł drogą inną, on szedł do kapłaństwa, tu seminarium, tu egzaminy zaliczał, tu w domu też był tajemniczo przewidujący, kiedy ojciec Federowicza zapytał się chłopaków swoich, kto z was pójdzie na księdza. Federowicz Aleksander powiedział, no to może ja.
Tak.
A potem, kiedy po latach kardynał Wyszyński zapytał swoich księży, kto pójdzie na parafię za Benin, bardzo mnie ciekawą, to Federowicz powiedział, no to może ja.
To tak jak czytałam właśnie w księdza i w książce i w tych wszystkich pracowaniach, to tak wygląda, jakby rzeczywiście to powołanie, bo ludzie mówią o powołaniu no, w różnych momentach swojego życia. A tutaj u księdza Aleksandra to bym powiedziała, że to powołanie, to takie nacechowane dzieciństwo dużą właśnie modlitwą i później adoracją Najświętszego Sakramentu Pana Jezusa i Eucharystią, że ksiądz Aleksander chyba od początku gdzieś to powołanie miał.
No mówili jego współbracia, współsiostry i przyjaciele, że on od razu mówi, że może on pójdzie do seminarium. Ali był pobożny, Ali był taki kościelny, taki... Ale kiedy trzeba było wejść na drzewo i powiedzieć, co widać z drzewa, ale kiedy trzeba było wyjść na ulicę Izabelina i zaprosić cwaniaczków na wizytację parafii, którą biskup odprawiał, to nie było lepszych od niego. W ping-ponga ogrywał wszystkich, czy tam w tenisa, już nie pamiętam, ale ogrywał wszystkich.
Jeszcze żyje w ogóle bardzo dużo takich ludzi, dużo poumierało, ale dużo osób żyje, jeszcze takich, które pamiętają księdza Aleksandra. I wie ksiądz, że nawet ostatnio jest ten film, który ksiądz Jerzy tutaj z inicjatywy księdza Jurka powstał. Tam nie ma tej pani nagranej, natomiast ona mi opowiadała, że ksiądz Aleksander udzielał im ślubu i oni przyjechali w ogóle gdzieś z Podlasia, z tamtych okolic, nie mieli za bardzo pieniędzy i on, tak jak to jest też opisane, że on wielu osobom tak pomógł, ale no to jest taki namacalny świadek ta pani, że właśnie, że on od nich nie chciał pieniędzy, rozmawiał z nimi, nie chciał od nich pieniędzy absolutnie, no chciał, żeby był zakrament, żeby oni byli zgodną rodziną. Kim, proszę księdza, tak z tego, co ksiądz czytał, to czyim patronem tak naprawdę jest ksiądz Aleksander? Dzieci, rodzin, uzależnionych osób?
Ja bym go dał rzeczywiście na tych patronach księży. Jeszcze bym dodał niezrzeszonych. Bo nieraz księża są zrzeszeni i tak się oddają pracy Kościołowi poprzez jakąś pracę w organizacji, grupy charyzmatyczne, grupy modlitewne, grupy. A jest wielu księży, wielu ludzi, którzy nie mogą odnaleźć swojej tej wspólnoty, swojej tej grupy. No, są bardzo pobożni. I ja bym zrobił wszystkich tych, którzy szli do Pana Boga. Po pierwsze, szli do Pana Boga, to jest najważniejsze, dla księdza, ale to zawsze był pierwszy. Szli do Pana Boga drogą dość skomplikowaną i zawiłą. I ktoś mówi, proszę, ja nie lubię śpiewać litanii, mnie to mierzi, to ja chyba jestem mało pobożny. Ja mówię, nie, dlaczego? Można nie odmawiać litanii. Pan Jezus nie odmawiał litanii do serca Jezusowego. Więc patronem dla tych pogubionych, pasterz, który, jak on jak zobaczył pijanego pod płotem, to wziął papierosa od niego, zapalił, przypalił i dał mu papierosa zapalić. I ludzie się dziwili, jak to ksiądz przypala papierosa. A ksiądz ale mówi, przecież on i tak będzie palił. Zaraz pójdzie do drugiego kiosku i sobie kupi papierosy. Więc droga ta była taka niezaplanowana może. Ksiądz Aleksander Zawodowicz nie zostawił po sobie żadnej organizacji, żadnych struktur. Wtedy nie były czasy, komuniści na to nie pozwalali. Ale on prowadził takie dosłownictwo indywidualne. Przychodził do kościoła, a jakaś siostra klęczy. Siostro, chce siostra konferencję na dzisiaj? I ona zdziwiona, jak ksiądz przychodzi i konferencję proponuje, bo miała dzień skupienia. Dobrze, no i on siedział cały dzień w kościele, siedział i wygłosił jej konferencję. Tak dla jednej siostry zakonnej.
Taki prawdziwy pasterz, dla jednej owcy.
Otóż to chodzi i szuka tych pogubionych owiec Izraela.
Zresztą na tym obrazku prymicyjnym księdza Aleksandra jest Pan Jezus z owieczką na ręku, a za nim całe stado owieczek. Mnie jeszcze ujęło tak to właśnie ta normalność, o której rozmawialiśmy, że w tych listach takich, które ksiądz Aleksander pisał i do niego pisano, też nie było takiego, to było też takie normalne, to co w konferencjach, że on pisał prostym językiem, bardzo normalnym, ale tak naprawdę w każdym tym liście, no bo nie mówię już tutaj o konferencjach, ale w każdym nawet takim krótkim liście do innej osoby zawarta była jakaś taka bardzo ważna myśl. Nawet jak się wyławia takie cytaty, to można z każdego, nawet z takiej krótkiej odpowiedzi, wyłowić coś takiego, co jest, co porusza wewnętrznie, no.
Tak, to znaczy z panem całkowicie, jeszcze a propos tych listów, pisał list do parafianina żołnierza, skądś tam, pisał list do Jehowy, świadków.
Tak.
Ja nie słyszałem, jak Polska długa jest droga. Świadków Jehowy mamy 300 tysięcy, 200-300 tysięcy w Polsce. Chodzą po domach. Dlaczego my nie zrobimy grupy braterskiego pojednania i nie pójdziemy do Świadków Jehowy na herbatę? A on się tego nie krępował i pisał do nich bardzo z otwartym sercem, z taką czystością, z taką całą jaskrawością duchową, powiedziałbym.
Dobrze, proszę księdza. To chyba by było na tyle.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.